czytanie z księgi Syracidesa.
Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera swe usta na zgromadzeniu Najwyższego i ukazuje się dumnie przed Jego potęgą. Wtedy przykazał mi Stwórca wszystkiego, ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: w Jakubie rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo. Przed wiekami, na samym początku mnie stworzył. Już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam pełnić świętą służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi odpoczynek. W Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie. Oto Słowo Boże.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas na siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Oto Słowo Boże.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, ale posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i oglądaliśmy Jego chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Czyli znowu mamy prolog Ewangelii świętego Jana, początek Ewangelii świętego Jana. W okresie Bożego Narodzenia wielokrotnie Duch Święty w lekcjonarzu podsuwa nam teologię prologu. Znać ten natchniony tekst jest bardzo ważny, skoro w drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu i w roku A, i w roku B i C czytany jest prolog. Tym razem w ramach roku C. Ponieważ już raz mówiłem na ten temat, to dziś chciałbym co innego powiedzieć, niejako przez to dopełnić pewne rzeczy przypominając. Na początku chciałem zwrócić waszą uwagę na fakt, jak Duch Święty dawał nam cztery Ewangelie, jakby z Ewangelii na Ewangelię olbrzymieje tajemnica Jezusa Chrystusa. Jakby z Ewangelii na Ewangelię potężniało dzieło Jezusa Chrystusa, na które powinniśmy się otworzyć. I tak pierwsza Ewangelia, Ewangelia Marka, zaczyna się od chrztu Jezusa Chrystusa w rzece Jordan i kończy się chrztem, ale chrztem krwi. A chodzi o tej Ewangelii o jedno. Na przykładzie Izraela odsłonić, jak wielkie ciemności człowiek nosi w swoim wnętrzu, że odrzucił światłość, czyli miłość Boga, jak głębokie ciemności zalegają w ludzkich umysłach i sercach, jak ogromny egoizm i pycha tam się gnieżdżą. I Jezus to zjawisko nazywa po imieniu, że to zło jest złem osobowym, że to jest szatan. Tak jak Izrael swoją przygodę z Bogiem prawdziwym skończył tragicznie przez wielkie cierpienia, tak również jest to ostrzeżenie dla rodziny ludzkiej, że my lekceważymy dzieło Jezusa Chrystusa, ale jednocześnie ten świat jest oceanem cierpienia. Narody całe cierpią. My cierpimy, bo to nas jakoś obciąża. Ale lekceważymy szatana. A bodajże już jutro w pierwszym czytaniu usłyszymy, że przez grzech wydajemy siebie, swoje wnętrze szatanowi. A świat tak konsumuje grzech lekko i cierpi. Uważa, że przyczyna tego cierpienia jest w rządzących. Tak wielkie jest niezrozumienie Ewangelii Marka. Tak bardzo daremne jest dzieło Jezusa Chrystusa od 2000 lat, nie tylko w Izraelu, ale w narodach, które mniemają o sobie dobrze, że wierzą w Jezusa Chrystusa, łaskawie wierzą. Druga Ewangelia, Ewangelia Mateusza, zaczyna się od historii ojca wiary Abrahama i kończy się faktem, że Bóg nam daje nowych rodziców, zdolnych nas zrodzić dla Boga Ojca. Abraham i Sara byli małżeństwem bezpłodnym. I tutaj Bóg na ich przykładzie z kolei odsłania dramat Boga Ojca. Pisał niejako swój dramat w historii Abrahama i Sary, ale jednocześnie im i nam pokazał, że moja płodność, płodność Boga Stwórcy jest w moim słowie, w mojej obietnicy. Zainteresujcie się moim słowem. Cały Stary Testament i Nowy Testament to są obietnice, obietnice, obietnice. Ale nas to tak za bardzo nie interesuje. Nie przyprawia nas o bezsenność poznanie tych obietnic. Dam wam mego syna jako Izaaka, którego ja złożę wam w ofierze i w nim moje życie, moje przebaczenie, moje zmartwychwstanie. Przyjąwszy go, będziecie płodni, będziecie zdolni rodzić ten świat razem z nim dla mnie, dla Boga. Olbrzymieje, olbrzymieje, rośnie tajemnica Jezusa Chrystusa, jego dzieła. Ewangelia Łukasza zaczyna się od Adama i Ewy. Zaczyna się od raju utraconego i kończy się w Dziejach Apostolskich rajem odzyskanym w dniu Pięćdziesiątnicy. Bo to mało, gdy my jesteśmy tylko uwolnieni od świata demonów w naszym wnętrzu. Jeszcze trzeba się napełnić dobrym duchem, darami Ducha Świętego. Tym bogactwem, żebyśmy nie byli chorzy na punkcie bogactw tego świata. Wreszcie na końcu Ewangelia Jana, ale Ewangelia Jana powinna być nierozłącznie czytana z Apokalipsą. Ewangelia Jana, jak słyszeliśmy w prologu, zaczyna się od stworzenia świata, w nim, przez niego i dla niego. Bo tak jak my, tworząc chcemy wpisać wielki sens, wielkie dobro, miłość, piękno w to, co robimy, to Bóg z kolei miał możliwość, stwarzając ten świat, wpisać w ten świat, ba w nasze wnętrza, tęsknotę takiego sensu, takiego piękna, dobra, że tylko w Nim powiemy, kiedy się znajdziemy w nowym świecie, na nowej ziemi, w nowym niebie, powiemy, to właśnie to, Ojcze, to jest to, to jest to. Teraz odzyskałem swoją tożsamość. Dlatego też już Wam w poprzedniej katechezie na temat prologu świętego Jana Apostoła proponowałem lekturę końcówki Apokalipsy, rozdziału 21 i 22, jako że tutaj jest mowa najpierw o tym, czym będzie przez całe wieki Bóg Ojciec dla nas. I ten rozdział 21 mówi, że Bóg Ojciec wreszcie spełni głębię swego pragnienia jako Ojca, sprzymierzy się z człowiekiem jako dzieckiem i wreszcie będziemy mieli smak. Co to znaczy mieć Ojca? Co to znaczy być dzieckiem? Tylko dzieckiem, niczym więcej. Dzieckiem, które ma takiego tatusia, który weźmie za rękę i pójdzie na spacer z nim i porozmawia sobie. I już takie dziecko nie zechce być kimś innym, jak tylko dzieckiem. A na razie cierpimy, cierpimy, bo nie mamy rzekomo tego dobrego Ojca. Dalsza część Apokalipsy mówi o tym, kim całą wieczność będzie dla nas Syn, druga osoba Trójcy Świętej. Choć ukaże Ci oblubienicę, małżonkę baranka. Ukaże Ci oblubienicę, małżonkę baranka. Kłaniają nam się gody w Kanie Galilejskiej, gdzie Jezus tak wyreżyserował sytuację po przemianie wody w wino, że On mimo woli został nazwany oblubieńcem, że to są Jego gody, tam On inauguruje swoje gody, swoje zaślubiny z duszą każdego z nas. Ale małżonka jest potrzebna oblubieńcowi, żeby mógł rodzić. To jest misja Kościoła każdego z nas, że On w krzyżu nas tak poślubił i zmartwychwstaniu chce nas tak przeistoczyć, przemienić, żeby z nas uczynić, stać się krzewem winnym, a my lato roślami i rodzić winne grona, wino Bożej miłości. Miłość z krzyża deptaną, która jednak daje wino. No i wreszcie Duch Święty, kim będzie całą wieczność. My, wracając jeszcze do dzieła Syna Jezusa Chrystusa, baranka, całą wieczność będziemy podziwiać, co Jezus Chrystus, posługując się naszym życiem, zrodził. Ilu ludzi zbawił? To są te grona, które dzięki Tobie, że mi dawałeś i wydawałeś mi swoje życie w każdej Eucharystii, ja zrodziłem. Rozdział 22. I ukazał mi rzekę wody życia, śniącą jak kryształ, która wypływa z tronu Boga i baranka. Jest to nawiązanie do proroka Ezechiela, do tej rzeki, która wypływa pod prawej strony świątyni, płynie w kierunku pustyni do Morza Martwego i Morze Martwe staje się, przemienia wodę Morza Martwego i tam jest możliwe życie. Wszystko, co było w nas pustynią, dzięki tej wodzie życia zacznie ożywać, zacznie żyć. Powiedziałem, że na początku, że nie powinniśmy prologu Ewangelii Jana czytać bez epilogu, bez końca. I końcem trzeba czytać początek, ponieważ tajemnica roku liturgicznego jest zbudowana tak, że my idziemy do końca. Czas nas niesie. To jest taka łódź. Chcemy czy nie chcemy? Czas nas niesie do końca. A koniec idzie do początku. Wieczność idzie, wkracza w czas. To może tyle wystarczy, byśmy zauważyli, jak że ta tajemnica Jezusa Chrystusa, Jego wejścia w ten świat nie jest, jak powiedziałem, takim przygodnym, czysto zewnętrznym, tylko że, jak powie święty Paweł w liście do Rzymian, całe stworzenie wzdycha, cierpi, tęskni za objawieniem się Synów Bożych, kiedy nas i poprzez nas ten świat stanie się wszystkim, Bóg się stanie w tym świecie wszystkim, we wszelkim stworzeniu. I wreszcie to stworzenie odpocznie, bo podobno nawet rośliny czują życzliwość, miłość czy też brak. A cóż dopiero mówić o zwierzątkach. Wyobraźmy sobie, że ktoś na tablicy napisał u góry 10, 100, 1000. Przychodzi diabeł i na początku dziesiątki wpisuje 0. Na początku 100 pisze 0. Na początku 1000 pisze 0. I to wszystko leci do dołu. Minus, minus. Powiększa się niebyt. Tak robi diabeł i poprzez to, że zabiera nam księgi święte, dzieło Jezusa Chrystusa i przeżywamy fakt, że ten świat utracił sakrum, przeżywania sakrum i kosmosu, że wszystko jest święte. A sobie beztrosko posługuje się aktem stwórczym. I świat utracił sakrum historii. Nie przeżywamy, że wszystko jest święte, że Bóg posługuje się faktami historii, żeby nas uświęcić. Wtedy nie byłoby szemrania. Nie tylko w naszym życiu, ale w życiu polityków, telewizji. Nieustanny grzech szemrania, niezadowolenia. Na początku było słowo. To znaczy, to jest apel do nas. Na początku dnia musi być słowo Ojca, Syna i Ducha Świętego do mnie. Oddaj mi się, powierz mi, zaproś mnie do swego wnętrza. Teraz i wtedy ja wprowadzę wielki sens. Chodzi o to, żeby na początku dnia diabeł mnie postawił zera. Zero. I wieczorem mamy zero. Wielkie zero. Smutek, niesmak. Pozwólmy, żeby Duch Święty na początku naszego dnia, naszych czynności, a z czasem da nam łaskę nieustannej więzi, na początku był sens dużej litery, że to Jezus Chrystus żyje i działa w nas, bez względu na to, jaki zawód wykonujemy. Jestem krzewem winnym, a wy latoroślami. Trwajcie we mnie. Wszyscy doświadczamy ciężaru istnienia, życia. Wszyscy doświadczamy. Ba, wielu narzeka. My próbujemy nie narzekać, akceptować. Inaczej się niesie ciężar plecaku, ciężar kamieni i w pewnym momencie mówimy, mam już dosyć, a inaczej w plecaku się niesie ciężar, który nam pokazuje Pismo Święte, Chrystus, że to są sztaby złota. Inaczej niesie się bezsens, a inaczej niesie się wielką wartość. Nawet jak ktoś by nam chciał ująć tego ciężaru, jeżeli to są sztaby złota, to mówimy o napad. To jest właśnie przesłanie prologu Ewangelii świętego Jana i dzieła Jezusa Chrystusa. On chce przychodzić do swojej własności już na moim terenie, na terenie każdej naszej osoby. Jak mówiłem ostatnim razem, nie jest w naszej mocy, żeby zmienić świat zewnętrzny, świat Polska, ale leży w naszej mocy zmienić małą Rzeczpospolitą, małą Polskę, ten mały kosmos, jak mówią filozofowie, człowieka. Jest w naszej mocy. I Jezus przez ten prorok mówi, pilnuj początku, bo na ten początek przychodzi, do tego początku przychodzi koniec, przeze mnie. I Ojciec, który proponuje ci niezwykłe przymierze, żebyś wreszcie zaczął, przestał jęczeć, czuł się dzieckiem w ręku wszechmocnej miłości Ojca. Żeby wreszcie miał wodę życia i nie łaknął tak strasznie pewnych rzeczy. No i wreszcie, żeby twoje życie było płodne, rodziło. Sensu potrzebujemy jak tlenu. Tlenu potrzebuje nieustannie nasze ciało. Sensu potrzebuje nasz duch. Prolog mówi, że jedni odkryli dzieło Jezusa Chrystusa i zgodzili się na to, żeby On z nas uczynił dzieci Bożych. Czyli tak Bóg już jest w nas obecny, że się czuje dzieckiem. Kochanym, chcianym, dodwanym. A są ludzie, którzy na tym świecie dookoła nas szukają sensu tym, że walczą, żeby coś znaczyć. Coś znaczyć. To Jezus wyraża w prologu, którzy ani z krwi. Na przykładzie tych wielkich tęsknot kiedyś, że ludzie, dzieci Boże były podzielone. Na jedni się urodzili w pałacach, inni w stajni, na wsi, w górnej chacie. I czuli się lepsi. Dlatego Jezus rodzi się wśród pasterzy, którzy niczego sobą nie reprezentowali, ale od momentu zwiastowania ci pasterze wiedzieli, że jesteśmy kochani. I to nie przez byle kogo. I tym się chlubili. Świat sensu szuka w tym, żeby mieć. Bo jak mam, no to wszyscy mi się kłaniają. Jezus rodzi się w stajni, gdzie nie ma nic. Nie ma nic. Ale On jest bogactwem w stajni. Jeżeli nawet nie masz nic, warunki jak w stajni Jezus, a masz Jezusa, to masz wszystko. Inni szukają sensu w sięganiu po władzę, a nie z woli męża. Mogę tupnąć. Rodzi się jako dziecko. Dziecko nic nie może. Czyli Jezus przychodzi na ten świat do tych, którzy nic nie znaczą, którzy nic nie mają, którzy nic nie mogą. Mówią, ale możecie mieć mnie. Tego sobie i wam życzę. Amen.